A z nami jest już nasz kolejny gość, pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Mam nadzieję, że pan wypił już może kawę albo herbatę poranną.
Jeszcze nie zdążyłem. To jest łączenie z Radiem Wnet, to jest moje pierwsze działanie dzisiaj zawodowe.
Oj, chyba nie do końca, bo jednak platforma X już nieco rozgrzała pana i myślę nie tylko pana. Nowy prezes Polskiego Radia, były rzecznik pana ministra Sienkiewicza, pyta się pan, nie dało się znaleźć nikogo bez tak oczywistego umoczenia, sanacja mediów publicznych. Kim jest nowy prezes Polskiego Radia?
No, oczywiście nie był jedynie rzecznikiem pana ministra Sienkiewicza, bo pracował w mediach i to można zaliczyć na plus. Ja widziałem też takie sytuacje w przeszłości, kiedy prezesami mediów zostawali ludzie, którzy w ogóle nie mieli doświadczenia w danym medium, a czasem w ogóle nie mieli doświadczenia dziennikarskiego. No więc może jakbyśmy szukali tutaj jakiegoś promyka nadziei w tej sytuacji, no to należałoby wskazać na to, że pan Majcher miał już takie doświadczenie. Natomiast rzeczywiście był w latach 2013-2014 rzecznikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jednocześnie był szefem gabinetu politycznego pana ministra Sienkiewicza. I to świadczy, myślę, o dwóch sprawach. Po pierwsze o tym, że pan minister Sienkiewicz na gwałt szukał ludzi, którzy mogliby objąć te stanowiska i zapewniliby odpowiedni profil mediów państwowych, no bo ewidentnie szukał w kręgu swoich najbliższych współpracowników obecnych czy z przeszłości. No i po drugie, że opowieści o tym, że tu się odbędzie jakaś sanacja mediów publicznych, możemy włożyć między bajki. No gdyby tak miało być, to nowa władza szukałaby prezesów, kandydatów na prezesów mediów publicznych wśród ludzi nieumoczonych tak bezpośrednio w politykę. Być może mielibyśmy jakieś konkursy. No a tutaj mamy po prostu mianowanie znajomego pana ministra. No muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo słabo, bardzo źle to wygląda.
A jak w ogóle patrzy pan na tę całą sytuację związaną z mediami publicznymi? Komu ona tak na dobrą sprawę służy, komu mniej? Co na tym zbija Prawo i Sprawiedliwość, a co końca?
No, patrzę na to trochę jak osoba poniekąd stojąca z boku, chociaż bardzo krytycznie oceniam działania obecnej władzy i uważam je za psucie porządku prawnego i to bardzo takie o potencjalnie groźnych skutkach. Natomiast jednocześnie, no, pamiętając doskonale, jak wyglądały media państwowe za poprzedniej władzy, a także widząc, w jaki sposób ona próbuje zdyskontować, ten obóz polityczny próbuje zdyskontować obecną sytuację, no też nie jestem w stanie tutaj dołączyć się do firmowanej przez Prawo i Sprawiedliwość obrony tak zwanej wolności słowa. Tutaj trzeba dodać, że jeżeli nowym prezesem telewizji publicznej, Telewizji Polskiej, Rada Mediów Narodowych mianuje pana Michała Adamczyka, który jest po prostu symbolem tej patologii, która wcześniej miała miejsce, no to jest w mojej ocenie takie, powiedziałbym, odrzucenie wszystkich tak zwanych normalców, czyli tych bardziej umiarkowanych ludzi, którzy się temu przyglądają. Natomiast poniekąd można powiedzieć, że to jest kolejny rozdział tej sytuacji, którą niektórzy nieco złośliwie określają jako PiS-PO jedno zło. Dlatego, że ona sprzyja polaryzacji po prostu. I myślę, że tak w gruncie rzeczy na poziomie strategii politycznej to kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, choć pewnie wolałoby zachować kontrolę nad mediami państwowymi, to nie jest aż tak bardzo z tego niezadowolone. Bo umożliwia im to właśnie przyjęcie na siebie roli obrońców wolności słowa, obrońców porządku prawnego. Będą mogli na tym próbować budować monopol po, umownie mówiąc, prawej stronie sceny politycznej i pewnie pierwszym punktem, pierwszym rozdziałem tego przedsięwzięcia będzie ten zapowiadany na 11 stycznia protest.
No właśnie, ten protest 11 stycznia. Nie wiem, czy hasło jest do końca trafione, bo ma być on w obronie mediów, w obronie wolności słowa, czy nie lepiej by było, jakby Prawo i Sprawiedliwość skupiło się na działaniach prawnych, na tej sferze związanej właśnie z tym, co legalnie powinno w Polsce się dziać i jak prawo powinno być uchwalane?
Myślę, pani redaktor, że to jest bardzo celna uwaga. No już choćby dlatego, że jeżeli właśnie organizatorzy tego protestu mówią o wolności słowa, no to bardzo łatwo im wyciągnąć, jak sami wolność słowa traktowali. No tutaj przepraszam za ten osobisty trend czy wątek, natomiast czuję się usprawiedliwiony, żeby po niego sięgnąć, ponieważ w ostatnich dniach kontroli nad publiczną anteną przez właśnie Prawo i Sprawiedliwość, przez poprzednią władzę, pokazywano kilkakrotnie jako przykład złych praktyk z czasów Platformy Obywatelskiej scenę, kiedy to w 2015 roku prowadzący program z moim udziałem, pan redaktor Jarosław Kulczycki, który ma teraz wrócić do mediów państwowych, no zasugerował, że jestem opłacany przez sztab Andrzeja Dudy i w następstwie tej sugestii niedopuszczalnej ja wyszedłem ze studia. Natomiast problem polega na tym, że telewizja publiczna pod kierownictwem związanym z Prawem i Sprawiedliwością następnie dała mi bardzo skutecznego bana na jakąkolwiek obecność na swojej antenie, począwszy od 2017 roku, poza jakimiś tam kilkoma dosłownie zupełnie marginalnymi występami w stacji TVP Kultura. No więc przytaczanie tej sceny było wyrazem skrajnej hipokryzji. I wszyscy, którzy wiedzą, jak to wyglądało, to i pamiętają, to właśnie będą, myślę, odrzuceni przez takie hasło tego protestu. Rzeczywiście tutaj ja jako główny problem, jako możliwy motyw widziałbym bardziej kwestię obrony legalności działań, bo to jest podstawowy problem moim zdaniem. Tutaj ja uważam, niezależnie od tego, że jestem zwolennikiem likwidacji Rady Mediów Narodowych, ale uważam, że dopóki ta ustawa jest, to z mojej analizy stanu prawnego, oczywiście ja nie jestem prawnikiem, ale też opieram się na tym, co wielu prawników mówi, wynika, że ten stan prawny obowiązujący został złamany. I tu podkreślam, że te opinie są bardzo liczne. One są również po stronie tych, którzy nijak nie sympatyzują z obecną opozycją, więc bardzo trudno uznać je za motywowane właśnie takimi politycznymi względami.
Kilka minut temu na naszej antenie Jan Filip Libicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił, że pan podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury, działa w ramach prawa, że kodeks spółek handlowych jest po jego stronie i że to, co zrobiono, jeżeli chodzi o wyłączanie na przykład kanału czy wprowadzanie osiłków, jest nieestetyczne, jeżeli chodzi o działania nowego rządu. Co pan na to?
No to tutaj się bardzo myli pan poseł. Ja rozumiem, że on tak musi mówić. Chociaż jestem o tyle zdziwiony, że przecież te działania firmowane przez pana ministra Sienkiewicza obciążają również koalicjantów, no w tym obciążają trzecią drogę. Więc i to zresztą widać, oni mają tego świadomość, bo przecież dlatego schował się prawie całkowicie pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. No to jest taka taktyka, która oczywiście niczego nie załatwia, ale można mieć nadzieję, że skoro będę schowany, nie będę się pojawiał, to może mnie to tak bardzo wizerunkowo nie obciąży. Natomiast nie, no tutaj pan poseł Jan Filip Libicki się myli. Prawnicy rozważają te kwestie. Był taki bardzo ciekawy parę dni temu artykuł w Rzeczpospolitej na ten temat pana Dawida Kulpy, radcy prawnego. Natomiast no generalnie rzecz biorąc, lex specialis derogat legis generalis.
Legis generalis, tak.
Tak, więc prawo specjalne, prawo konkretne jest ważniejsze niż prawo ogólne. W tym wypadku mamy prawo konkretne w postaci ustawy o Radzie Mediów Narodowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, a kodeks spółek handlowych w tym wypadku w konkretnych sprawach dotyczących mianowania zarządów jest wyłączony. I wydaje mi się, że tutaj nawet nie ma specjalnego sporu pomiędzy prawnikami. No w każdym razie ja nie widziałem takiej opinii prawnika, który by twierdził, że absolutnie kodeks spółek handlowych po prostu daje tutaj dowolność ministrowi. Więc no nie, po prostu tutaj pan poseł się myli, musi poszukać lepszej argumentacji.
Panie redaktorze, a co w związku z tym, co płynie do nas z Pałacu Prezydenckiego? Mówię oczywiście o zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej. To jest, no, można powiedzieć, rzucenie Donaldowi Tuskowi kłody pod nogi. Jak pan widzi rozwiązanie tego sporu? Bo pojawiają się informacje w przestrzeni publicznej, nawet o możliwości wcześniejszych wyborów.
Myślę, że do tego raczej nie dojdzie, natomiast ja bym się tu odwołał do wypowiedzi pana posła Sławomira Mencena, która była oczywiście trochę ironiczna, ale nie była pozbawiona podstaw, kiedy pan poseł Mencen stwierdził, że nigdy tak blisko nie byliśmy likwidacji mediów publicznych, za czym on się opowiada. Ja akurat niekoniecznie, ale cytuję jego akurat, no bo rzeczywiście odebranie tych pieniędzy, jeżeli oczywiście to nie zostanie naprawione, odebranie tej dotacji mediom państwowym oznacza najprawdopodobniej gigantyczne problemy finansowe. I to pamiętajmy, że one nie będą dotyczyły tylko centralnych jednostek, czyli Telewizji Polskiej, tej centralnej, Polskiego Radia i PAP-u, ale będą również dotyczyły na przykład rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, bo one również są z tej puli zasilane. I to będzie trzęsienie ziemi. Oczywiście to nie znaczy, że ta dotacja powinna być, czy musiałaby być aż w takiej wysokości prawie 3 miliardów złotych, żeby utrzymać działalność tych instytucji medialnych, ale bez w ogóle tej państwowej dotacji, no to ja nie bardzo sobie wyobrażam dalsze ich funkcjonowanie. No więc to jest, w tej chwili piłka jest po stronie Donalda Tuska. To znaczy, co tamta strona zrobi w tej sprawie. Pojawiały się takie koncepcje, że można by przenieść kwestię finansowania mediów do ustawy budżetowej, nie mylić właśnie z okołobudżetową, ponieważ ustawy budżetowej pan prezydent nie może zawetować, czyli nowelizacja, w tym wypadku byłaby to nowelizacja ustawy budżetowej, ale wydaje mi się, że umieszczanie tego typu zapisów w samej ustawie budżetowej nie jest z prawnego punktu widzenia możliwe, że to musi być w ustawie okołobudżetowej. Tutaj zaznaczam, jest to tylko moja opinia, nie jestem w tej sprawie ekspertem. Natomiast tak mi się wydaje. Więc nie ma tutaj drogi wyjścia bez jakiegoś kompromisu z panem prezydentem.
Panie redaktorze, czy pan oglądał najnowsze wydanie nowych, starych wiadomości, godzinę 19:30?
Oglądałem tylko pierwsze wydanie, następnych nie oglądałem.
Jak po tym pierwszym odcinku wrażenia?
No, pierwszy odcinek oceniałem bardzo nisko, nie na najniższą ocenę, bo tam było parę materiałów, które można było oglądać, były poprawne, moim zdaniem, poprawnie były zrobione, natomiast przede wszystkim ta krytyczna ocena miała źródło w tym, jak został potraktowany temat samej telewizji publicznej, no bo to był taki główny test. I wszyscy, którzy chcieli ten program obejrzeć, pewnie na to właśnie czekali, jak to zostanie pokazane, jak to zostanie zinterpretowane. No i tam się to zaczęło bardzo źle. To znaczy pokazanie grupy etatowych protestujących, których ja, przepraszam, uważam po prostu za wariatów, którzy tam przed telewizyjną agencją informacyjną od lat protestowali przeciwko wiadomościom w takim wydaniu, jak one wyglądały, a nie pokazanie protestujących przeciwko przejęciu mediów publicznych było ewidentnym naruszeniem zasady audiatur et altera pars, wysłuchać też drugiej strony, która nie tylko w prawie, ale również w mediach, zwłaszcza publicznych, powinna działać. Potem mieliśmy jako eksperta pokazanego pana Andrzeja Krajewskiego, który też nie jest jakimś neutralnym ekspertem, mowy tam o tym nie było, tylko opracowywał te raporty dla Towarzystwa Dziennikarskiego, czyli dla organizacji dziennikarskiej, która była jednoznacznie niechętna poprzedniej władzy. No więc tam było w tym materiale bardzo dużo takich błędów, które można było wytknąć.
No i Krystyna Janda się pojawiła przecież, panie redaktorze, też w jednym z materiałów.
Tak, pani Janda była na koniec. To nie było w tym pierwszym materiale, tak, rzeczywiście ona była w tym ostatnim. No i tu też była naruszona ta zasada, no bo Ja w ogóle nie widziałem sensu pokazywania pani Jandy, ale okej, jeżeli już ją pokazali, no to przepraszam, powinni byli pokazać członka tej celebryckiej elity innego, który miałby inną opinię na temat tego, co się wydarzyło. Więc ten pierwszy program był słaby, ale tak jak mówię, nie oglądałem następnych. Więc być może poziom się podniósł, być może jest to teraz lepiej robione, trudno mi powiedzieć.
Wczoraj na przykład w tym wydaniu wiadomości nie było słowa na temat mediów publicznych i tego, co się w ogóle dzieje. Nie było żadnej informacji o protestach. Po prostu temat został całkowicie przemilczany i Marek Czyż nie zająknął się nic, jeżeli chodzi o tą sprawę związaną cały czas z mediami publicznymi. Jeszcze na koniec, panie redaktorze, co Donald Tusk tak na dobrą sprawę zyskuje takim zachowaniem? Bo wydaje mi się, że mało kto się spodziewał, że rozpocznie swoje rządy z takim przytupem. Mówię oczywiście właśnie o mediach publicznych i o tym, co się działo, o tych przepychankach, o wprowadzaniu siłowym członków zarządu czy członków nowych rad nadzorczych. To jest przemyślana strategia, żeby zastraszyć, żeby pokazać, jacy jesteśmy silni i do czego jesteśmy zdolni?
Myślę, że to jest strategia, powiedzmy, w połowie przemyślana. Ja to odczytuję w ten sposób, że panu premierowi chodziło o pokazanie, po pierwsze, że on jest silny, pokazanie pewnej mocy sprawczej. On prawdopodobnie wyszedł z założenia, że na samym początku swoich rządów nie wolno mu pokazać słabości czy niemocy w sprawie tak bardzo widocznej, jaką są właśnie media państwowe. No i chciał też najprawdopodobniej swojemu elektoratowi dać, jak to się mówi, prezent na święta, żeby coś było. A ponieważ to jest sprawa i to jest dziedzina zdecydowanie najbardziej widoczna, najbardziej spektakularna i może uznał, że tu jest łatwiej to zrobić niż w innych sprawach, więc najprawdopodobniej tam nastąpił nacisk na pana ministra Sienkiewicza, który ja przypuszczam, że miał inne warianty pod ręką, miał na stole inne warianty, mniej konfliktowe, budzące mniejsze wątpliwości prawne. No jeden z tych, o których właściwie wiemy prawie, że na pewno, że był rozważany, to wymiana szefa mediów, Rady Mediów Narodowych, co by pozwoliło uzyskać przewagę w Radzie Mediów Narodowych. Konflikt wtedy byłby tylko o możliwość odwołania pana Krzysztofa Czabańskiego, to byłby znacznie mniejszy, bardziej ograniczony konflikt. Natomiast wtedy trudno byłoby podważać nominacje nowych członków zarządu mediów państwowych. No ale nie zdecydowano się na to właśnie prawdopodobnie po to, żeby to było po pierwsze szybciej, chociaż ta procedura, o której mówię, ona by bardzo tego nie przedłużyła, to by pewnie potrwało, nie wiem, no tydzień, może kilkanaście dni maksymalnie, ale chodziło o to, żeby to było natychmiast i żeby przy okazji pokazać, że się ma siłę. Czy Donald Tusk przewidywał, że to będzie taki efekt i że wiele organizacji i wielu komentatorów, nawet niesprzyjających PiS-owi, zacznie wyrażać wątpliwości? Tego nie wiem. Natomiast tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, uważam, że ten efekt polaryzacyjny, nawet jeżeli nie był pierwszym zamiarem czy pierwszym planem, to generalnie rzecz biorąc jest korzystny dla, w jakimś stopniu korzystny dla obu tych sił politycznych.
To naprawdę już na koniec mówimy o tym, co się dzieje w tej przestrzeni publicznej. Dużo mówimy o sytuacji w mediach, czyli co teraz zostało na dobrą sprawę, bo o tym też mówił Jan Filip Libicki, o Krajowym Rejestrze Sądowym, że tutaj teraz rozstrzygnie się ta cała sprawa z legalnością nowych władz mediów publicznych. Czy zostaną one wpisane do KRS-u? Czy też nie? Jeżeli sędziowie się na to zdecydują, to uważa pan, zamknie usta Prawu i Sprawiedliwości? No raczej chyba nie będzie takich konsekwencji.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że my naprawdę nie wiemy, co zrobią sędziowie w KRS. To jest kompletna niewiadoma. Ja jestem daleki od takiego przekonania, że na pewno to będzie pomyśli obecnie rządzących. Bo KRS to jest bardzo specyficzna instytucja i tam no, też patrzy się bardzo często na konkretne regulacje, nawet abstrahując od kontekstu politycznego. Więc ja również jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której KRS-ie idzie to po myśli obecnej opozycji, albo częściowo idzie po myśli obecnej opozycji, bo pamiętajmy, że przecież Rada Mediów Narodowych wyłoniła tego nowego prezesa teoretycznie. Więc ten rezultat może być zaskakujący. Na pewno może to mieć skutki takie, że ten, kto znajdzie się ostatecznie w KRS-ie, będzie się mógł bardziej stanowczo domagać uznania swojej prezesury, więc jeżeli okaże się, że tutaj KRS w cudzysłowie bierze stronę obecnej opozycji, to będzie to na pewno duży problem dla rządzących.
I ostatnia sprawa, bo czas nas goni. Wiemy, że Monika Jaruzelska zrobiła wywiad z Grzegorzem Braunem i pojawiło się zawiadomienie do prokuratury. Oburzony jest Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Oburzeni są tym programem. Oświadczamy, że złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Grzegorza Brauna, który znieważał Żydów, oraz przez blogerkę Monikę Jaruzelską, która te treści rozpowszechniała. Co pan sądzi z kolei o tym i o tej sprawie, która zapewne będzie w najbliższym czasie się toczyła w sądzie?
Pani Monika Jaruzelska ma absolutnie prawo robić rozmowę z posłem, który został wybrany do Sejmu niemałą liczbą głosów. Ten ośrodek firmowany przez pana Gawła w ogóle nie powinien być poważnie traktowany w Polsce. To jest po prostu awanturnicza organizacja. No i sprawa wcale niekoniecznie musi się znaleźć w sądzie, ponieważ może się skończyć na poziomie prokuratury poprzez po prostu odrzucenie tego zawiadomienia i mam nadzieję, że właśnie tak się stanie.
Bardzo dziękuję. Pan redaktor Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, Tygodnik do Rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.